Szanowni bracia i siostry, jeszcze raz witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym dzisiaj posłużyć nam z Księgi Ezechiela. Początek Księgi Ezechiela, pierwszy rozdział. Tutaj Słowo Boże przedstawia Ezechiela, którego Bóg niejakoby powołuje na stróża swojego ludu. Objawia się mu chwała Boża nad rzeką Kebar, tam gdzie Izrael był na wygnaniu, tam dokąd Bóg zaprowadził część Izraela. I tak Słowo Boże mówi od 4 wersetu. I spojrzałem, a oto gwałtowny wiatr powiał z północy i pojawił się wielki obłok, płomienny ogień i blask dookoła niego, a z jego środka spośród ognia lśniło coś jakby błysk polerowanego kruszcu. A pośród niego było coś w kształcie starych żywych istot, a z wyglądu były podobne do człowieka. Lecz każda z nich miała cztery twarze i każda cztery skrzydła. Ich nogi były proste, a stopa ich nóg była jak kopyto cielęcia i lśniły jak polerowany brąz. Pod ich skrzydłami z czterech stron były ludzkie ręce, a te cztery żywe istoty miały twarze i skrzydła. Ich skrzydła nawzajem się dotykały. Ich twarze nie obracały się, gdy się posuwały. Każda posuwała się wprost przed siebie. Ich oblicza wyglądały u wszystkich czterech z przodu jak twarz ludzka. Z prawej strony jak twarz lwa, z lewej strony jak twarz wołu, a z tyłu jak twarz orła. Takie były ich oblicza, a ich skrzydła były rozpostarte ku górze. U każdej dwa nawzajem się dotykały, a dwa przykrywały ich ciała. Każda posuwała się wprost przed siebie, szły tam, gdzie duch chciał, aby szły, a posuwając się nie obracały się. A pośrodku między żywymi istotami było coś jakby węgle rozżarzone w ogniu z wyglądu jakby pochodnie. Poruszało się to pomiędzy żywymi istotami. Ogień wydawał blask, a z ognia strzelały błyskawice. A żywe istoty biegały tam i z powrotem jak błyskawice. A gdy spojrzałem na żywe istoty, oto na ziemi, obok każdej ze wszystkich czterech żywych istot było koło. A wygląd kół i ich wykonanie były jak chryzolit i wszystkie cztery miały jednakowy kształt. Tak wyglądały i tak były wykonane, jakby jedno koło było w drugim. Gdy jechały, posuwały się w czterech kierunkach, a jadąc nie obracały się. I widziałem, że wszystkie cztery miały obręcze wysokie i straszliwe i były dookoła pełne oczu. A gdy żywe istoty posuwały się naprzód, wtedy i koła posuwały się naprzód obok nich. A gdy żywe istoty wznosiły się ponad ziemię, wznosiły się i koła. Szły tam, gdzie duch chciał, aby szły, a koła wznosiły się wraz z nimi, gdyż w kołach był duch żywych istot. Gdy te szły, szły i one, a gdy te stanęły, i one stanęły. A gdy te wznosiły się ponad ziemią, wtedy i koła wznosiły się wraz z nimi, gdyż duch żywych istot był w kołach. Nad głowami żywych istot było coś w kształcie sklepienia błyszczącego, jak niesamowity kryształ rozciągniętego w górze nad głową. A pod sklepieniem były rozpostarte ich skrzydła, nawzajem się dotykające. Każda żywa istota miała dwa skrzydła, którymi przykrywała swoje ciało. A gdy posuwały się, słyszałem szum ich skrzydeł jak szum wielkich wód, jak głos wszechmocnego, jak hałas tłumu, jak wrzawa wojska. A gdy stanęły, opuściły swoje skrzydła. I było słychać szum znad sklepienia, które było nad ich głowami. Gdy stanęły, opuściły swoje skrzydła. A nad sklepieniem nad ich głowami było coś z wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu. A na tym, co wyglądało na tron, u góry nad nim było coś z wyglądu podobnego do człowieka. A wyżej ponad tym, co wyglądało na jego biodra, widziałem jakby błysk polerowanego kruszcu, z wyglądu jak ogień wewnątrz niego. A w dół od tego, co wyglądało na jego biodra, widziałem coś, co wyglądało na ogień i wokoło niego blask. Jak wygląda tęcza, która pojawia się na obłoku, gdy pada deszcz, tak wyglądał wokoło blask tego, co pojawiło się jako chwała Pana. Gdy ją ujrzałem, upadłem na twarz i usłyszałem głos tego, który przemówił. Wydawałoby się, że bardzo skomplikowany opis tego, co tutaj przeczytaliśmy. Ezechielowi na początku jego działalności, nie wiem, czy to był pierwszy raz, ale objawiła się na wygnaniu chwała Boże. To jest sam Pan. Ja wierzę, że był to Jezus Chrystus. mam taką wiarę i takie przekonanie, że nasz Pan działał w Starym też Testamencie, objawił chwałę swoją i moc. I Słowo Boże mówi, że dla Niego i przez Niego zostało wszystko stworzone. A więc jak On działał, to podejrzewam, że to On właśnie przejawia się i działał w Kościele Starego Testamentu. I wierzę, że to nasz Pan sam objawił się Ezechielowi w sposób nadzwyczajny. W innym miejscu czytamy, że te postacie to były cheruby. Że one nazywały się cherubami, ci aniołowie, na których było to sklepienie, ten kryształ, a na nim był tron. I to jest niesamowity pojazd, dlatego że widzimy taki pojazd Boży, w którym Bóg się porusza. W tej księdze nieraz widzimy w czterech chyba miejscach, że na tych cherubach Bóg się przejawiał Ezechielowi. Czyli Pan się jakby w sposób szczególny Ezechielowi pokazał na tym dziwnym Bożym pojeździe. I my wiemy, że dzisiaj Tron Boży tak naprawdę jest w naszych sercach. I Bóg dzisiaj jest nad nami. I to słowo, wbrew pozorom, może skomplikowane, być może okaże się dla nas łatwe nawet do zapamiętania, a jak sobie je porównamy z obecnym pojazdem Bożym. Wtedy Bóg przejawiał się właśnie na tej, ta chwała Boża poruszała się na tych cherubach. I chciałbym, zanim powiem sedno sprawy, chciałbym, byśmy zauważyli taką ciekawą rzecz, jak wyglądały te cheruby, jak się poruszały i co robiły. I zobaczymy to, że tak naprawdę to jest mowa o Kościele Nowego Testamentu, a wierzę też, że i o nas. Po pierwsze, co mnie dotknęło, to, że te koła, które się poruszały obok cherubów, miały wiele oczu. Pismo mówi, że te cheruby też i skrzydła, i grzbiet miały z oczu, cały. Że i ręce, które wystawały spod tych skrzydeł, też były w oczach. I pomyślmy sobie, taki dziwny, monstrualny pojazd Boży, który ma mnóstwo oczu, takie coś dziwnego, niesamowitego. Gdzie my dzisiaj to możemy zobaczyć? To jesteśmy my, zobaczmy, to jest Kościół. Przecież Kościół Boży, to ciało, w którym Chrystus chce się poruszać, w którym chce żyć, o czym mówię ostatnio, On ma mnóstwo oczu. I właśnie to ciało, ten Boży pojazd, którym Bóg dzisiaj chce się poruszyć, tak jak wtedy, ma mnóstwo oczu. To jest taki monstrualny pojazd. Dziwny, prawda? Mnóstwo oczu. I tym zdradziłem, że ten pojazd mówi o Kościele. Zapowiada tym to, co Bóg chciał uczynić w Nowym Testamencie. Te cheruby, było ich cztery. One szły w cztery strony, zobaczmy. Były pod chwałą Bożą, jak był tron, stały jakby pod nim. Później poruszały się prosto w cztery strony jednocześnie jakby, prawda? A może nie jednocześnie, bo to nie jest powiedziane, ale tak się poruszały w czterech kierunkach i wracały z powrotem. I jak Pan Jezus przyszedł, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, to Ewangelia Boża zaczęto głosić na cztery strony świata Bożą Ewangelię, prawda? I zobaczmy, że te cheruby miały cztery twarze. Twarz orła, twarz lwa, twarz wołu i twarz człowieka. I wszyscy teologowie generalnie i nauczyciele zgadzają się, że jest to symbolika czterech Ewangelii mówiących o Jezusie Chrystusie. Ewangelia Jana jest to Ewangelia z lotu ptaka, czyli tutaj orzeł jest tego symbolem, prawda? I jest pokazany Chrystus Bóg jako z góry taka perspektywa na całą sprawę, z perspektywy Bożej. Dalej Ewangelia Łukasza ukazuje Chrystusa jako człowieka. Czyli tutaj twarz ludzka pasuje w tym momencie, prawda, z tego pojazdu. Ewangelia Marka ukazuje Chrystusa jako sługę Pana, jako tego wołu, który orze, prawda, zaprzęgnięty jest i to jest twarz wołu. Natomiast Ewangelia Mateusza ukazuje Chrystusa jako króla, jako Mesjasza, jako króla i tutaj lew jest symbolem króla. Lew, król, zwierząt, prawda? I to odzwierciedlenie tego tutaj ma miejsce, czyli zapowiedź Kościoła, tego nowego pojazdu Bożego, w którym Jezus Chrystus zamierzał poruszać się, zacząć w Nowym Testamencie. Nowy pojazd, podobny, tak jak tutaj pewne cechy ma i ten pojazd Boży, lud Boży, w którym Chrystus przechadzał się i manifestował, miał iść i głosić Jego Słowo. I ten pojazd ma mnóstwo oczu. To, co Bóg chce czynić. I zobaczmy Jezus Chrystus. Ja tak mówiłem ostatnio, że Bóg nie chce nas, abyśmy myśli w Jego imieniu o tyle, ale On chce w nas iść. To jest taka mała różnica, prawda? Że to On chce w nas żyć. Że to On chce w nas manifestować się. To On chce patrzeć przez nasze oczy na ludzi wokoło. On chce w nas kłaść ręce swoje na ludzi i ich uzdrawiać. Nie my, ale On w nas. I to jest ukazane w Jego zależności od Ojca. On powiedział, że nic nie może uczynić niż to, co widzi, co Ojciec czyni. On nie czynił z siebie jako człowiek coś, ale On widział najpierw, co Ojciec czyni. Czyli jakby można powiedzieć, że Bóg patrzył, Ojciec Jego oczyma na sprawy, pokazywał Mu, co chce uczynić i On dopiero to czynił. Czyli można powiedzieć, że był po części obserwatorem tego, co Bóg Ojciec czyni. I powiedział, że nic nie może nad to więcej uczynić. Czasami objawiał swoją chwałę jako Bóg, prawda? Jakby pokazywał, że On też chce i coś czyni, ale generalnie pokazywał taką zasadę między Ojcem a sobą. I zobaczmy, że Kościół Apostolski też to dokładnie czynił. Że dokładnie tak robił, że nie jakby sam coś czynił, ale widział, co Chrystus czyni i potem to czynił. Takim klasycznym przykładem to jest, jak Piotr i Jan szli do świątyni. I siedział człowiek chromy od urodzenia i prosił ich o jałmużnę. A oni idąc, spojrzeli na niego i Piotr mówi: spójrz na mnie, spójrz na nas. Zobaczmy, spójrz na nas. I ten człowiek spojrzał się na nich. I oni zobaczyli w tym człowieku wiarę, którą wzbudził Chrystus w nim, prawda? Ku uzdrowieniu. Widzieli, że Bóg go uzdrawia. I oni nie powiedzieli w swoim autorytecie, że my Cię uzdrawiamy w imieniu Jezusa Chrystusa, ale powiedzieli: stanie chodzi w imieniu Jezusa Chrystusa. Oni widzieli, co Bóg czynił. Zobaczmy, to jest różnica. Te oczy, prawda? I taki Kościół nowotestamentowy był. I tu Pismo mówi, że te postacie cztery szły zgodnie z tym, jak Duch Święty ich prowadził. Tak? Szły tam, gdzie Duch chciał i wracały tak. I zobaczmy, że Kościół Nowego Testamentu dokładnie tak się zachowywał. Dokładnie tam szedł, gdzie Duch chciał, gdzie Pan pokazywał, czy przez anioła, czy przez Ducha Świętego. I ten Kościół dokładnie tam szedł i później wracał gdzie? To samo miejsce. Tak jak te cheruby. One szły, jak Bóg, jak Duch Święty dawał im do przodu, czyli czynili różne dzieła, ale później wracały pod chwałę Bożą i czekały dalej, co Duch Święty powie. I tak się Kościół Nowego Testamentu zachowywał. Szedł, czynił coś, później wracał do postu, do modlitwy i czekał, aż Pan powie, i szedł dalej, i szedł dalej. I zobaczmy, że Kościół Nowotestamentowy zachowywał się jak martwy. Te cheruby się zachowują jak martwe. Jak sobie skojarzymy ten obraz, to zobaczmy, że ich głowy nie obracały się, prawda? Nie obracały się. Koła, w których był ich duch, się nie obracały jak szły. One szły razem z cherubem, ale tak, wiecie, jak automat czasami chodzi, prawda? Ich ruch był ograniczony, szły tylko do przodu, do tyłu. I nic się więcej nie obracało. Nic się więcej nie ruszało. Tak jak martwy automat, chociaż jest napisane, że były żywe. I zobaczmy, że to znowu opisuje działanie Kościoła Jezusa Chrystusa. Bo oni działali tak, jak byli takimi naczyniami glinianymi. Jak Paweł mówił, że mamy skarb w naczyniu glinianym, prawda? Aby się okazało, że to nie jest z nas, ale to On. I On właśnie w takim Kościele działał. Dlatego ja mówię, teraz powtarzam, że Kościół nie ma tyle, co upadawniać się do Chrystusa, ale ma umierać. Cielesność musi umierać, aby On mógł żyć w nas. Musi umierać, to jest droga śmierci, aby On mógł żyć, aby On mógł się poruszać, aby On mógł swoją łaskę wylewać, aby On mógł patrzeć. Nasze oczy najlepiej, żeby były tylko jako taki obserwator, które widzą to całe dzieło. A widzą, co Pan czyni. I ja pokazuję to, jak było w Nowym Testamencie. tak jak to Kościół Nowotestamentowy czyni. I dokładnie te cheruby to opisują. Ten pojazd Boży. I Bóg w czymś takim się zaczął przejawiać, zobaczmy. To jest niesamowite. Jeszcze chciałbym dwie rzeczy tutaj nadmienić, które mnie dotykają. Tam były ręce spod skrzydeł wychodziły. Mówiłem o oczach. A ręce symbolizują dzieła. Dzieła jakieś szczególne. I te ręce też miały oczy, prawda? Czy były w oczach. I tak jak te cztery głowy z czterema twarzami każda symbolizują to, że każdy człowiek nowonarodzony w Nowym Testamencie wszedł i głosił i zwiastował Ewangelię, dobrą nowinę na cały świat. Tak te ręce, zobaczmy, są opisane jakby były nieliczne. Ręce, rąk było mniej. Oczów było pełno, ale rąk było mniej. I zobaczmy, że tak właśnie Pismo ukazuje, że tam wskazuje, że apostołowie czynili znaki i cuda wielkie, prawda? Czyli była nieliczna rzesza ludzi, których Bóg w sposób szczególny używał. W sposób szczególny to liczba rąk była ograniczona, w sensie takim, wiecie, pracy. Oczu było wiele, ale tylko nieliczni byli powoływani do tego, żeby coś wielkiego czynić, takiego znaczącego na szerszą skalę. Oczywiście Bóg może każdego użyć, prawda? Każde parę oczu, rąk. Ale nie wszystkie są tak, jak apostołowie używani. I jeszcze jedna ciekawa rzecz z tym pojazdem, z tymi cherubami, że Pan Jezus nie był uzależniony od tej chwały. Tam dalej czytamy w księdze Ezechiela, że czasami ta chwała Boża wstawała z nad tego pojazdu i przemieszczała się. On sobie się poruszał swobodnie. On nie był uzależniony tutaj w tym momencie od tego pojazdu, od tych cherubów. On sobie się poruszał jak chciał. Mógł ich użyć, mógł się przemieścić tu czy tam, ale mógł się podnieść, jego chwała i sama sobie mogła chodzić, gdzie chciała. I zobaczmy, że też to samo ma miejsce w Kościele Jezusa Chrystusa. To nie było tak, że wiecie, apostołowie, trzon Kościoła, oni szli i tam dopiero Bóg działał. Dlatego, że czytamy w Dziejach Apostolskich, że poszli uczniowie, apostołowie gdzieś tam, gdzie już poszli zwykli ludzie. Po rozproszeniu, po prześladowaniu Szczepana. Pamiętamy, jak Szczepana ukamienowano. Wielu ludzi poszło w świat, głosząc Ewangelię, a później apostołowie za nimi ruszyli. To zobaczyć, jak się sprawy mają. Jak się rzecz ma. I jak zaszli, to byli zdumieni, bo zobaczyli chwałę i łaskę Bożą, która się przejawia, prawda? Że się ludzie nawracają. Że naprawdę jest wielkie poruszenie, czyli ta chwała już tam dawno działała, zanim oni tam dotarli. Nikt nie może sobie uzurpować, ani wiązać łaski i mocy Bożej dla siebie, jako mój kościół, moja denominacja, czy my jako chrześcijanie, jak my tam nie pójdziemy, to Bóg nie zadziała. Nie. Bóg działa niezależnie. I może poruszać się w tym ciele i może iść tam, w tym kościele poruszać, ale może pójść tam sam i zrobić swoje dzieła i dopiero później przyjedzie jego pojazd, ale pojazd patrzy, już on tam jest. Ten kościół, który czyni wielkie dzieła i znaki Boże. I zobaczmy, że właśnie ten pojazd Boży, tak się zdaje skomplikowany, tak naprawdę taki monstrualny, on mówi o Kościele. O nowym pojeździe Bożym, który miał być wkrótce stworzony. Taki monstrualny, dziwny. Jeżeli się temu przyjrzymy i zobaczymy, jak Kościół działał, to zobaczymy właśnie, że to tak było. Dlatego jeszcze raz zachęcam, abyśmy byli świadomi i zmienili się w swoim myśleniu, żebyśmy byli świadomi jednej rzeczy, że my jako chrześcijanie, my musimy umierać. A umieranie boli. Bo droga Boża nie jest na zasadzie ulepszania, bo to byłaby psychologia, bo to by były te nauki tego świata, ale wszyscy zobaczmy, którzy chcieli zbliżyć się do Boga w Starym Testamencie, pamiętamy? Ilu chciało zajrzeć do skrzyni Bożej? Oni umierali. I gdy arcykapłani wchodzili do miejsca najświętszego, groziła im śmierć z jakiejś najmniejszej skazy. O, ich cielesność była okryta tymi szatami, które wskazywały na Chrystusa i tylko dlatego mogli tam wejść. My mamy tą cielesną naturę I Chrystus nas pokrywa swoją osobą. Że tego brudu, tego zanieczyszczenia nie widać przed Bogiem. Możemy przychodzić do Niego. Ale On jest ta cielesność. I ona musi umierać. Ona musi być martwa, jeżeli chcemy przystąpić do Boga żywego. Jeżeli chcemy tam przyjść, to cielesny człowiek musi być martwy. Martwy. I zobaczmy, że dokładnie taka jest droga do nieba. Że Jezus Chrystus, jedyną drogą Jego do Ojca, jak był w ciele, to była śmierć. Jego cielesność, ciało, musiało umrzeć, żeby wszedł do Ojca. I tak naprawdę zobaczmy, my dopiero wejdziemy do nieba cali, gdy umrze nasze ciało. Albo będzie odmienione. Dlatego to jest droga śmierci. Droga umierania. Nie polepszania, nie ulepszania. Ale taka jest droga. I to jest droga krzyża. I Chrystus nią nas prowadzi. I chcę, żebyśmy byli tego świadomi, jeżeli nas ogień jakiś pali, czemu to służy. Służy to temu, aby ta cielesność umarła, a już żeby Chrystus mógł chodzić w nas, mógł się poruszać i działać, tak jak Księga Ezechiela to pokazuje. Chciałbym teraz powiedzieć na temat Księgi Ezechiela. Jest to księga szczególna. Ona powstała w bardzo szczególnym okresie. To był bardzo szczególny okres, dlatego że jak czytamy historię i dzieje Izraela, to widzimy dzieje zlotów i upadków tego królestwa. Tego królestwa ludzkiego, tego narodu jako takiego. I Księga Ezechiela została napisana w najbardziej szczytowym momencie oczekiwania Boga na upamiętanie Izraela. Otóż wiecie o tym na pewno, że Izrael został uprowadzony do Babilonu i całkowicie rozproszony. I później świątynia Boża została zniszczona. Ale to nie nastąpiło w tym samym czasie. To było dwuetapowe. Było dwa uprowadzenia króli. I najpierw, gdy Nebukadnezar najechał na Jerozolimę, to wziął do niewoli Jojachina, króla ówczesnego Jeruzalem, i lud. Uprowadził naczynia, ale zostawił jeszcze ludzi zarodki. Świątyni nie zburzył, więc tam była służba jeszcze. Świątyni jakaś przynajmniej miała być. I normalnie zostawił ten lud. Ustanowił swojego jakby takiego namiestnika, Sedekiasza, on też pochodził z Izraela, i zostawił swojego władcę. I poszedł. I to był taki czas, gdzie Bóg ostatni dawał znak dla nich, żeby się upamiętali. To był taki już czas, jak ja porównuję to, ja jestem nauczycielem i jak uczniowie są źli, to wiadomo, jakieś się restrykcje robi. Ale przychodzi taki czas, że się zburza w człowieku, wiecie, coś takiego, że najlepiej, żeby to się nie zburzało, żeby to pokój był w sercu, prawda? Ale czasami w człowieku coś się zapala i jak mówisz do nich, to się zmienia twój głos. I już mówisz tak, że już to się dokonuje. Ja zrobię to, to, to. I mówisz im sądy, prawda? Tak powiem w klasie. I myślisz tak sobie. Codziennie kartkówka. Ja sobie pracę zadaję, ale oni będą mieli też. Prawda?